Bazylika katedralna pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Początki poznańskiej katedry sięgają 968 roku, kiedy powstało pierwsze misyjne biskupstwo na ziemiach polskich. Obecny gotycki kształt świątynia otrzymała w XIV-XVI wieku, a barokowe elementy dodano w wieku XVIII. Zwiedzanie katedry rozpocznijmy od podziemi, gdzie znajdują się fragmenty murów pierwszej katedry oraz groby pierwszych władców i pozostałości dawnego baptysterium. Po wyjściu z podziemi zatrzymajmy się w pierwszej kaplicy po lewej stronie, w nawie bocznej, z XVII-wiecznym obrazem Krzysztofa Boguszewskiego Wjazd świętego Marcina do Amiens. Z postacią tego świętego wiąże się kolejna z poznańskich legend. Legenda o rogalach świętomarcińskich. Wiekowa tradycja głosi, że święty Marcin, wjeżdżając z wojskiem rzymskim do francuskiego miasta Amiens, zobaczył odzianego w łachmany żebraka. Zdjęty litością oddał mu połowę swojego żołnierskiego płaszcza. Każdego roku proboszcz poznańskiej parafii świętego Marcina przypominał wiernym tę historię przed odpustem. W 1891 roku usłyszał ją Walenty, jeden z poznańskich piekarzy, i postanowił zrobić coś równie dobrego dla ubogich mieszkańców miasta. Pewnej nocy usłyszał na swoim podwórku stukot końskich kopyt, a kiedy wyjrzał, zobaczył jeźdźca w starodawnej zbroi na siwym koniu, a na śniegu odciśnięte ślady podkowy. To był pomysł. Z całego zapasu mąki zaczynił ciasto, zrobił nadzienie z białego maku, bakalii i śmietany, a następnie uformował ciasteczka w kształcie końskiej podkowy. Wszystkie wypieki rozdał biednym mieszkańcom Poznania, którzy przybyli na uroczystości odpustowe. Ponieważ w kształcie ciastek dopatrywano się kształtu rogów, nazwano je rogalami, a od tego czasu każdego roku Walenty wypiekał na odpust świętomarciński niezliczone ilości rogali, aż stało się to tradycją. Po jego śmierci znaleźli się naśladowcy, dzięki którym tradycja wypieku rogali świętomarcińskich przetrwała w Poznaniu aż do dzisiaj. Rogale świętomarcińskie zostały wpisane na unijną listę produktów regionalnych i prawo do ich wypieku posiadają jedynie wybrane piekarnie. A poznaniacy tak się rozmiłowali w ich wyjątkowym smaku, że w okolicach 11 listopada, kiedy przypadają imieniny świętego Marcina, zjadają ich około 300 ton. Warto wybrać się do Poznania w tym czasie, aby wziąć udział w uroczystych obchodach imienin ulicy Święty Marcin. Integralną częścią imprezy jest barwny korowód towarzyszący świętemu Marcinowi w drodze z kościoła parafialnego do zamku cesarskiego, gdzie do późnych godzin wieczornych odbywają się koncerty i zabawy oraz kiermasz, gdzie można kupić tradycyjne rogale. Przejdźmy teraz dalej, nawą boczną, do kaplicy Górków, zwaną też kaplicą Krzyża Świętego i Najświętszego Sakramentu. Po lewej stronie kaplicy znajduje się nagrobek Górków Dłuta Hieronima Canavesiego z 1574 roku. Jeden z najcenniejszych renesansowych nagrobków w Poznaniu. W XVIII-wiecznym ołtarzu po prawej stronie kaplicy wisi niewielki gotycki krucyfiks, który początkowo znajdował się w bramie wrocławskiej. Przeniesiono go do katedry po wydarzeniach opisanych w jednym z poznańskich podań. Podanie o krzyżu z bramy wrocławskiej. Pewnego razu w mieście popełniono morderstwo. Po bardzo szybkim i niechlujnym śledztwie oskarżono o nie chłopaka, jedynego syna ubogiej wdowy, i skazano go na śmierć przez powieszenie. Szubienica stała za miastem, przy drodze prowadzącej do Wrocławia, także wszyscy skazańcy wychodzili z miasta przez bramę wrocławską i przed śmiercią mogli się jeszcze raz pomodlić przed wiszącą tutaj figurą ukrzyżowanego. Tak też było i tym razem. Chłopak zatrzymał się przed krucyfiksem i w tym momencie dał się słyszeć głos przemawiający w obronie niewinnego skazańca. Wobec licznych świadków zdarzenia przeprowadzono dodatkowe dochodzenie, które ujawniło właściwego złoczyńcę. Chłopaka uwolniono, a krzyż uznano za łaskami słynący i umieszczono w katedrze, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Przechodząc dalej, zatrzymajmy się przy Złotej Kaplicy, gdzie w sarkofagu złożono szczątki pierwszych polskich władców oraz w ostatniej, kaplicy świętego Stanisława, zwanej też Królewską, z wielkim nagrobkiem króla Przemysła II i jego żony Rychezy, którzy prawdopodobnie zostali tu pochowani. Jeszcze tylko rzut oka na gotycki ołtarz główny z 1520 roku, wykonany przez mistrza z Góry Śląskiej. Opuszczamy Ostrów Tumski, udając się na rynek Starego Miasta.